Szczęść Boże, pokój gościnny. Przy mikrofonach są Aleksander Hutkowski i Marysia Pilińska.
Dzisiaj podejmiemy temat Nierówni potrzebują siebie.
Dokładnie. Podejmijmy temat, który tak naprawdę po części dotyka nas wszystkich. Zaczęło się wszystko od tego, że właśnie Marysia ma siostrę niepełnosprawną i ja jako osoba, która poniekąd nie miała za dużo kontaktu z osobami, które mają właśnie jakąś formę niepełnosprawności, czy to niepełnosprawność fizyczna, czy też po prostu intelektualna, miałem do niej bardzo, bardzo wiele pytań i doszliśmy do wniosku jako właśnie para prowadzących, że postaramy się jej poruszyć na antenie i celem naszej audycji jest wywnioskowanie, czy naprawdę wszyscy jesteśmy na tym świecie równi oraz pewne takie uświadomienie ludzi, a także nas samych, właśnie o problemach ludzi, którzy są wśród nas.
Bo to jest taki temat tabu, tak naprawdę.
Dokładnie.
I dużo ludzi w ogóle nie wie, jak się odnosić, czy co powiedzieć do takiej osoby niepełnosprawnej, co zrobić.
Marysia, z racji tego, że masz siostrę niepełnosprawną, na pewno mieszkacie bądź mieszkałyście razem. Powiedz mi, czy życie z osobą niepełnosprawną na co dzień bywa uciążliwe?
Wiesz co, uciążliwe no, na pewno jest inne niż tak jakbyś, nie wiem, ty mieszkasz ze swoją siostrą. Aczkolwiek, no ja już się do tego przyzwyczaiłam, bo ja już się urodziłam w takiej rodzinie. Jak przyszłam na świat, moja siostra też już była na świecie. No jakoś tak musiałam się do tego dostosować I to było takie dla mnie totalnie normalne. Jak zauważyłam, że na przykład niektórzy zupełnie dziwnie tak podchodzą do osób niepełnosprawnych, na przykład odwracają wzrok czy coś, to ja się zastanawiałam, co takiego jest nie tak. Ale na przykład poszłam do szkoły w podstawówce i tam najpierw było wszystko normalnie, ale na przykład w czwartej klasie podstawówki, no to już koleżanki zaczynały mi dokuczać z tego powodu. I to chyba było najbardziej ciężkie, wiesz?
A co było tak naprawdę takim najczęstszym zdaniem, które padało z ich ust?
Wiesz co, to było takie po prostu wyżywanie się, takie znalezienie czarnej owcy, która ma jakiś taki defekt, nie wiem, czy w ogóle tak można to nazwać, nie? Bo no, każdy się rodzi inny.
No tak, wszyscy mamy właśnie jakieś cechy, które nas wyróżniają spośród tłumu 8 miliardów ludzi na świecie.
Tak.
No właśnie, ale jeżeli już jesteśmy przy tym, przy tej takiej codzienności, która, tak jak właśnie powiedziałaś, jest inna, no to w tą codzienność właśnie, tak jak już zresztą też zaznaczyliśmy, wchodzi mieszkanie. Czy ono jest jakoś specjalnie dostosowane? Bo ogólnie powszechnie wiadomo, że tak. Mm-hmm. Więc to przyjęcie jest już właśnie odpowiedzią na to pytanie. Natomiast w jaki sposób? Czym tak naprawdę się różni od zwykłego, przeciętnego mieszkania, jaki możemy spotkać, udając się na przykład do znajomych czy do rodziny?
Wiesz co, no moja siostra jeździ na wózku. Czyli to no każda niepełnosprawność jest inna. Pod jej potrzeby była na przykład dostosowana łazienka. To tak jak się idzie, nie wiem, w centrum handlowym też masz łazienkę dla osób niepełnosprawnych. No to wiesz, to jest taki wielki zlew, prawda? Dużo podpórek.
Tak, i ogólnie ona jest też właśnie dużo większa, prawda? Ma dużo większą powierzchnię niż taka kabina, czy tam właśnie też toaleta dla osoby, która ma pełnosprawność ruchową.
No oczywiście, że tak, bo jak masz wózek, no to ten wózek jakoś musi wyjechać, musi wjechać, prawda? Ona może jakoś zejść z tego wózka na przykład na tą toaletę. No to potrzebuje dużo miejsca. Ale są na przykład miejsca, jakieś takie pomieszczenia czy budynki, w których nie ma dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. No i nie da się tak naprawdę tam wjechać z takim wózkiem, czy żeby ona po prostu się załatwiła, prawda? Mhm. No, ale jeżeli chodzi na przykład o mieszkanie, to oczywiście musi być jakoś na parterze, bo potem wnosić ten wózek na kolejne piętra, no to jest katorga. No, ale przede wszystkim na dużo miejsca też. Dużo miejsca jest potrzebne.
No właśnie, ale mówimy o mieszkaniu. A jak jest w momencie, kiedy z niego wychodzimy? Czy uważasz, że twoim zdaniem miasta dzisiejsze w Polsce są dostosowane do osób niepełnosprawnych?
Wiesz co, tak na pierwszy rzut oka tak, bo widzi się, że tutaj jest pełno wind, prawda, jakieś dostosowanie do schodów, dużo jest, mi się wydaje, rzeczy zrobione na pokaz. Bo na przykład w niektórych miastach to windy totalnie nie działają. No i jak taka osoba ma... No właśnie.
Że one po prostu są.
Tak, tak. No to jak taka osoba ma z tego skorzystać? Oczywiście to jest o wiele lepiej dostosowane niż tam wcześniej kiedyś. Jest dużo podjazdów. To jest duży plus, nie? Że jak idziesz do jakiegoś urzędu czy do jakiegoś budynku, to w większości jest podjazd. Że jak masz schody, no to też masz podjazd. I to jest super. Ale z tymi windami to jest jakiś śmiech. Śmiech na sali, naprawdę.
No właśnie. A posłuchaj, teraz panuje taki trend na to, żeby likwidować przejścia przejścia podziemne pod jakimiś głównymi arteriami miast i w tym miejscu robić przejścia naziemne, czyli po prostu pasy z sygnalizacją świetlną. I to jest tak jakby gest właśnie w stronę osób nie tylko niepełnosprawnych, ale także właśnie matek z dziećmi, które mają wózki, no i po prostu mogą mieć problem z zjechaniem po schodach. Z drugiej strony właśnie tym aktywizmom sprzeciwiają się ludzie, którzy mówią, że tak naprawdę przecież tam są windy, tam są zjazdy takie specjalne. Jak to jest z twojej perspektywy, jako osoby, która asystowała właśnie siostrę w momencie, kiedy gdzieś tam szłyście?
Wiesz co, no właśnie tak jak ci mówię, dużo wind jest czynnych, to prawda, ale właśnie zdarzają się takie, które nie są czynne i co masz w tej sytuacji zrobić? Musisz wtedy prosić kogoś o pomoc. To też, wiesz, za każdym razem prosić kogoś o pomoc...
A ludzie chętnie pomagają?
Powiem tobie, że tak. Najśmieszniejsze jest to, że oczywiście nie oceniając po wyglądzie, ale tak omówimy ten temat, no to najczęściej pomagają osoby, które wyglądają na takich, wiesz, osoba taka zgolona na łyso, totalnie taki kark jakby, rozumiesz?
No tak, no
że
tak.
To taka osoba, z którą no, bardziej byś się przestraszył. A na przykład ciężej pomagają takie osoby, które, wiesz, są pięknie ubrane, taki elegancki pan, no to już... No to jest dziwne. To jest dla mnie
tak naprawdę
dziwne.
Spotykamy się z czymś takim powszechnie nieznanym, bo mówi się właśnie, że mężczyźni ubrani w szeleszczące dresy i ogólnie strój sportowy, zgoleni na najbardziej praktyczną fryzurę czy na łyso, okazują się właśnie mieć największe serce w stosunku do takich ludzi, którzy potrzebują pomocy. Natomiast ludzie, którzy właśnie, nie wiem, wyglądają na takich, którzy przynajmniej mają pieniądze
tak.
I powinni być właśnie dobrze wychowani i świadczyć tak jakby usługi dla kogoś tak bezinteresowni po prostu z dobroci, no to właśnie tej cechy brakuje.
Dokładnie. Powiem tobie, że ludzie często odwracają wzrok. Tak udają, że nie widzą. I wtedy chyba najbardziej głupio jest poprosić o pomoc. Bo to jest takie, że ta druga osoba odrzuca jakby w ogóle istnienie takiej osoby niepełnosprawnej. No i co, teraz masz podejść i poprosić, czy może mi pan pomóc wnieść wózek do autobusu.
No tak, to musi być na pewno, człowiek pewnie czuje takie troszkę upokorzenie przez chwilę.
Tak.
A właśnie, a jak my możemy zaproponować pomoc i kiedy? Często jest tak, że widzimy osobę niepełnosprawną, która próbuje zrobić coś na ulicy, na przykład, nie wiem, dostać się gdzieś. Czy
do tramwaju, czy do autobusu.
No właśnie. Mhm. I czy w momencie, kiedy my, przechodnie, zaproponujemy pomoc, ona nie poczuje się taka niesamodzielna? Że my jakby uwłaczamy?
Powiem tobie, że moja siostra nigdy nie zwróciła tak na to uwagi, że ktoś jej uwłacza, czy nie wiem, ktoś się na nią patrzy, czy ktoś się nie patrzy, że to było takie, no ludzie jak ludzie. I mi się wydaje, że po prostu najlepiej podejść i właśnie zapytać, czy w czymś pomóc. I wtedy taka osoba ci odpowie, pomóc, nie, dziękuję, albo tak, poproszę i powie ci, jak pomóc. Najczęściej. Bo takie osoby już wiedzą, w czym potrzebują pomoc. No, domownicy też pomagają i też muszą być czasami poinstruowani, co zrobić dokładnie. Więc uważam, że jak taki człowiek pełnosprawny wyjdzie z serduszkiem na dłoni, no to o wiele lepiej się poczuje taka osoba niepełnosprawna w tej sytuacji.
No właśnie, a czy w tej sytuacji, kiedy już podchodzimy do tego człowieka, czy to na ulicy, czy po prostu na uczelni, bo u nas na przykład właśnie na uczelni też są osoby, które mają pewną niepełnosprawność ruchową, jak powinniśmy się do nich zwracać? Mówię tutaj zarówno o pozycji, ale także o słowach, o doborze słów. Ponieważ często właśnie tak jak jest w memach pokazane, czy właśnie spotykam się z różnymi opiniami w internecie, takimi na jakichś bardziej już poważnych forach, ludzie mają taki dylemat stać, na przykład czy kucnąć do osoby na wózku, żeby być na wysokości jej linii wzroku, czy nie, bo ona poczuje się w pewien sposób wtedy głupio. I też jakich używać słów, na przykład do osoby, która przykładowo nie ma rąk, ale na przykład posługuje się, nie wiem...
Nogą nie. Albo...
Dokładnie.
Zacznijmy od tego kucania.
Od pozycji.
Tak, to co powiedziałeś. A do dziecka ukocnąłbyś, jakbyś rozmawiał z dzieckiem, takim malutkim, takim, wiesz, już
tyle? Tak, oczywiście,
że no właśnie, czyli po prostu chodzi o to, żeby zachować się jak do człowieka, nie? Bo rzeczywiście, jak tak staniesz nad taką drugą osobą, która jest o wiele niżej, ponieważ właśnie jeździ na wózku, no to ta zadziera głowę, prawda? I jak się tak patrzy na to z boku, no to widać jakąś taką dysproporcję. I na pewno się taka osoba poczuje lepiej, gdy będzie mogła spojrzeć tobie w oczy na równym poziomie. Tak myślę. I ja też to praktykuję przede wszystkim.
A jeżeli chodzi o kwestię doboru słów?
Tak. No powiem tobie tak, ja zawsze mojej siostrze mówiłam, chodź, idziemy. Prawda?
I nie czuła się w pewien sposób głupi?
Nie. Nie, bo to jest już takie normalne. No, traktujemy ją jak równoprawną osobę. To, że ona ma wózek, no to wózek jest jej nogami. To nie jest jakaś odrębna odrębna rzecz, to prawda, trzeba ją tam czyścić, wymieniać koła i tak dalej, oczywiście. Ale to jest taki, no, środek jej transportu, że tak to powiedzmy. Ale tu właśnie przede wszystkim chodzi o to, żeby podejść jak do normalnego człowieka. My używamy, chodź Gosiu, jedziemy, na przykład też, nie? I to tak jakoś się samo nasuwa. To, co ci się nasunie, to po prostu powiedz. I wydaje mi się, że trzeba tutaj troszkę wyłączyć takie myślenie, że ojejku, bo ona sobie coś pomyśli. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak się nastawiać, jejku, bo ktoś sobie coś pomyśli, zrobi mu się przykro. Po prostu bądź miły. Nie? A to, że druga osoba jest jakaś taka bardziej nadwrażliwa, no to już nie jest twoja wina. Są osoby niepełnosprawne, którym, nie wiem, coś tam się zrobi przykro, bo, nie wiem, spojrzałeś się. No ale tak samo osoba, która chodzi, też będzie miała, ojeju, on się tak na mnie spojrzał.
Dokładnie.
Rozumiesz?
Też w momencie, kiedy ktoś na mnie patrzy, na przykład, nie wiem, jak jestem w sklepie, to nigdy nie wiem, czy patrzy na mnie, ponieważ tu mam coś na twarzy, może źle wyglądam, on po prostu jestem przystojny. I jest tysiąc myśli w głowie tak naprawdę. Ale taka osoba niepełnosprawna, mówię to oczywiście cały czas o twojej siostrze, ponieważ jest takim naszym przykładem.
Tak.
Często czuję wzrok obcych ludzi na ulicy, taki negatywny, gorszący.
Ona na to nie zwraca uwagi. Przynajmniej moja siostra na to nie
przyzwyczaiła się tak naprawdę.
Chyba tak, chyba to jest takie przyzwyczajenie. No wiesz, ona też, ona jest też upośledzona umysłowo w sposób taki umiarkowany, czy jest na poziomie dziecka z trzeciej klasy podstawówki. No ale wszystko mówi, pisze, czyta, rozumuje, prawda? Mhm. Więc no, do każdej niepełnosprawności też trzeba podejść trochę inaczej.
Czy uważasz, że... No właśnie, i teraz mówisz, że twoja osoba doszła do poziomu trzeciej klasy podstawówki. I powiedz mi, czy osoba właśnie z niepełnosprawnością typu twojej siostry mimo wszystko rozwija się wciąż intelektualnie, czy tak naprawdę już zatrzymuje się na tym etapie i już w nim zostaje? Jak to wygląda?
Wiesz co, no właśnie uważam, że każdy z nas się rozwija ciągle, prawda? Spojrzenie na świat się zupełnie zmienia. To, że na przykład tam ludzie życzą komuś, nie zmieniaj się. No to ja też tak uważam, że no, nie powinniśmy czegoś takiego życzyć, bo to właśnie chodzi o to, żeby być w ciągłym takim toku, w którym się rozwijasz, w którym się zmieniasz, w którym stajesz się jakimś takim innym człowiekiem. To jest niesamowite.
Czyli być taką rzeką, w której jest woda, która brnie do przodu z kolei i nigdy nie ma tej samej w tym samym miejscu, mimo tego, że wygląda identycznie.
Tak, wiesz co, no, moja siostra ona została na poziomie podstawówki, ale też takim kątem nauki. Ona za bardzo na przykład nie mnoży, nie dzieli, no ale za to dodaje, odejmuje, czy te pisze. Więc na pewno jej osobowość się w jakiś sposób zmienia.
I w tym momencie musimy postawić kropkę, ponieważ zapraszamy Państwa na przerwę do wysłuchania utworu pod tytułem Turysta.
Lubię mówić, lecz nie lubię słyszeć, kiedy ktoś mówi, zakłóca moją cenną ciszę. Lubię przejąć się na małą chwilę, nie lubię, kiedy ktoś zakłóca moją ciszę. Widzę, jak się dookoła topią, widzę, jak chodzą szukać swego wybawienia, bo są wciąga ich aż po szyję, a ja nie pomogę, no bo lubię moją ciszę. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałby sam się otworzyć na świat, oglądasz, choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. Bardzo trują, pomyśl, mówią, jakich życie szare, o czym tu myśleć, przecież głodu nie ma wcale. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja, Choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć na świat, oglądasz, choć jest tak mało światła, przestań zwiedzać świat. A gdybyś tak umiał czuć tak jak ja i chciałbyś sam się otworzyć.
Wracamy po przerwie, przy mikrofonach Olek i Marysia. Rozmawiamy o niepełnosprawności w dzisiejszym świecie.
Dokładnie, w dzisiejszym świecie. Jak wiadomo, dzisiejszy świat jest przepełniony wydarzeniami, które są powszechnie znane. Jednym z nich, takim moim zdaniem jednym z najgłośniejszych, które jest już od dawna z nami, to właśnie strajk kobiet. W momencie, kiedy owe przedsięwzięcie zaczęło mieć miejsce, ludzie podzielili się na dwa zgrupowania. Jedno to właśnie ludzie pro-life, czyli ci, którzy stają w obronie życia. Natomiast druga grupa to właśnie osoby, które w owym strajku kobiet uczestniczą. Jednym z argumentów strajku kobiet jest to, że rząd, jak po prostu państwo, nie jest w stanie zapewnić odpowiednich funduszy i odpowiedniej pomocy dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby przyjść na świat, ale także dla ich rodzin. Marysiu, powiedz mi, jak to jest z twojej perspektywy, jako osoby, która jest siostrą niepełnosprawnej dziewczyny?
To jest takie przykre, jak się patrzy na ten strajk kobiet, bo przede wszystkim tam jest dużo agresji. Mało się słyszy takich argumentów, które ty teraz wypowiedziałeś, które co prawda czasami się przebijają, ale bardzo, bardzo rzadko. Ale to, co powiedziałeś, jest prawdą, że rzeczywiście też były strajki osób niepełnosprawnych jakieś tam kilka lat temu, pamiętam, że tam kobiety ze swoimi dziećmi koczowały w Sejmie. Nie wiem,
tak,
czy pamiętasz taką sytuację?
I nic nie dostały na sam koniec, pamiętam.
No, ja uważam, że głupotą jest, że rodzice osób niepełnosprawnych nie mogą pracować. Nie mogą pracować, bo dostają zasiłek na osobę niepełnosprawną. Tylko że ten zasiłek, no proszę cię, no ile jest wydatków dla taką osoby niepełnosprawną? Ty musisz kupić pieluchy, musisz kupić cewniki, musisz kupić specjalne buty. Gosia nosi jeszcze gorset, słuchaj, łuski, które korygują jej nogi. Muszą być tabletki, wózek kosztuje kilka tysięcy, a musisz go kupić co kilka lat, bo przecież takie dziecko wyrasta z wózka. No jest kupa tych rzeczy.
Też na przykład rehabilitację?
No dokładnie, jedziesz na rehabilitację, no to na przykład w Centrum Zdrowia Dziecka.
Płatne czy darmowe?
Wiesz co?
Czy są może jakoś finansowane przez państwo?
Dużo jest darmowych, tak. Gosia przede wszystkim z darmowych korzystała. Ale właśnie, to musisz dojechać na taką rehabilitację. To nie jest tak, że trzeba by mieć szczęście, żeby rehabilitant przychodził do domu.
Dokładnie, też warto wspomnieć, że jesteś z Poznania, wspomniałaś o rehabilitacjach w Warszawie, prawda?
Tak.
Jakby nie patrzeć, jest to kilkaset kilometrów.
Oczywiście, no wiesz, taki rodzic też musi się tam jakoś przeżyć, prawda? Czy to kupić jedzenie sobie, czy gdzieś mieszkać.
Pokój.
Prawda. I wiesz, tych wydatków jest o wiele, wiele więcej, a no jak przeżyć za taki zasiłek na osobę niepełnosprawną? Ja nie pamiętam, jakie to są dokładnie kwoty, no ale to nie jest dużo.
Muszę przyznać, że nigdy właśnie nie spotkałem się z tym stwierdzeniem, że rodzice osoby niepełnosprawnej nie mogą pracować i tutaj mnie na pewno zaskoczyłaś.
Wiesz, jak mam to uściślić, no to jest tak, że jeden z rodziców, jeżeli pobiera taki zasiłek, no to musi zostać jako ta osoba opiekująca się osobą niepełnosprawną.
A drugi może pracować?
No tak, no ale wyobraź sobie, że na przykład jest tylko matka z dzieckiem. niepełnosprawny. Na przykład tata odszedł, nie?
A gdyby to dziecko zostawało z babcią, która na przykład jest na emeryturze i nie pracuje, to dalej ci rodzice nie mogą pracować?
No tak, no bo podbierają zasiłek. Ten rodzic nie może pracować.
Jestem zaskoczony, nie wiem co powiedzieć.
No tak, i, no i powiem tobie, no ciężko tak to wyważyć.
No to na pewno.
Bo to nie jest taki zwykły, wiesz, taki chłopak jak ty, który, no co, kupi sobie fajny zegarek, jakieś tam buty nowe, bluzę i to mu do szczęścia wystarczy, prawda? A tu są takie podstawowe potrzeby. Co prawda dużo rzeczy też jest refundowanych, czyli są jakieś zniżki na to, czy na leki, czy na te cewniki, pieluchy wspomniane. No ale mimo wszystko na to się wydaje pieniądze.
No właśnie, a w momencie, kiedy już jesteśmy przy takich podstawowych potrzebach, to jakby nie patrzeć, wchodzi w nie też potrzeba edukacji. Potrzeba edukacji, czyli szkoła. Zapewne twoja siostra chodzi do szkoły specjalnej. Jak wyglądają zajęcia w szkole specjalnej? Czy różni się to od takich zwykłych uczelni, do jakich uczęszczałaś ty, czy też ja? I przede wszystkim właśnie, czy też to jest jakiś koszt dla tej rodziny? Czy są one państwowe i taka rodzina po prostu zapisuje to dziecko do szkoły, tak jak my na przykład dostawaliśmy się też do gimnazjum, liceum, wtedy jeszcze gimnazjum, dziś już ich nie ma, czy podstawówki?
No przez pierwsze lata szkolne Gosia chodziła do szkoły z oddziałami integracyjnymi. Czyli chodziło o to, że w klasie były i osoby pełnosprawne i tam, nie wiem, była jedna czy dwie osoby niepełnosprawne. To jest taki ciekawy twór dla mnie, taka szkoła.
Tak wspomnę tylko, że moja siostra też ma na imię Gosia i też chodzi do szkoły z oddziałem integracyjnym, natomiast ona nie ma żadnej formy niepełnosprawności. Dokładnie, ale o tym zaraz opowiesz. To jednak chciałam z tego miejsca serdecznie ją pozdrowić.
Tak, pozdrawiam moją Gosię, siostrę Olka. I wiesz co, no, to było ciekawe, bo rzeczywiście trochę tych osób niepełnosprawnych było w tej szkole. Jakiś taki teoretycznie temat to tabu to nie był, no aczkolwiek ja na przykład byłam w klasie, w której żadnej osoby niepełnosprawnej nie było. Było dużo takich klas, w której żadna osoba nie była niepełnosprawna. I wydaje mi się, że mimo wszystko trochę brakowało takiego rozmawiania o tym, wiesz, o osobach niepełnosprawnych na, nie wiem, czy na lekcjach wychowawczych, czy tak dalej. No nie wiem, ty kiedyś w szkole miałeś na lekcjach wychowawczych o osobach niepełnosprawnych?
Nie, muszę przyznać,
no,
że nie.
Wydaje mi się, że tak brakuje takiej edukacji. Jeśli chodzi o szkoły specjalne, to tam są zupełnie inne przedmioty niż w takiej naszej szkole. No nie ma tam, znaczy się, no jest matematyka, polski, ale to są takie zupełne takie podstawy. Ale więcej jest na przykład przedmiotów związanych z kreatywnością, z wytwarzaniem różnych rzeczy. Moja siostra na przykład robiła zegar z dekupażem.
No dekupaż? I, no,
tak, tak. Nie wiesz, co to jest dekupaż?
Nie mam żadnego pojęcia. To jest taka kukułka jakaś, która wskazuje?
Nie. To jest taka technika. Jak masz pudełko od chusteczek, nie? Można zrobić takie drewniane pudełko od chusteczek. Kojarzysz?
Tak.
To chodzi o to, że jest w sumie dane najpierw jakieś podkłady i tak dalej, się maluje tą drewnianą skrzyneczkę i na to potem nakładasz tą taką ostatnią warstwę serwetki. Rozumiesz? Jak masz serwetkę, tam jest kilka warstw zawsze, na niej są jakieś ładne rysunki, czy nie wiem, kurczaczki, kwiatuszki i różne takie. To chodzi o to, że odrywasz tą ostatnią warstwę, wycinasz dany kształt, no i naklejasz na to, na to pudełeczko i na to się różne takie nakłada warstwy. Potem jest taka biała warstwa, no jest dużo tych warstw i potem mi się suszarką tak suszy.
Aha.
Ale no, musisz sobie zobaczyć w internecie. To jest coś przepięknego. Potem to tak pęka, no i to wygląda jak dzieło sztuki. To wygląda w ogóle jak namalowane wtedy. W ogóle nie widzisz, że to jest naklejone w żaden sposób. Nie?
Mhm.
Rozumiesz. No i właśnie chodzi o to, że większość jest takich artystycznych rzeczy. Gosia na przykład robiła jakąś tam swoją rękę z gipsu, nie, że tak wkładała i potem wychodziła taka forma. Przynosiła mnóstwo takich rzeczy do domu, czy tam jakieś rysunki, ale właśnie takie, że nawet jakbyś spojrzał na to, to byś nie wiedział, że to robiła jakaś osoba z niepełnosprawnością.
Mhm, czyli takie uczelnie bądź też szkoły głównie skupiają się na tym, żeby te osoby rozwijać pod takim względem psychicznym, czyli dobrze rozumiem? Czyli na przykład oczywiście uczy się je danej wiedzy, podstawy programowej itd., itd., natomiast rozwijamy je też pod takim względem właśnie wyobraźni, takiej manualnej też, żeby one miały zdolniejsze dłonie, ręce itd. Czy to też takie tak naprawdę po części też ćwiczenia fizyczne, mimo tego, że tego może być z boku nie widać, ale w momencie, kiedy tak jak powiedziałaś, twoja siostra musiała zrobić zegar z dekupa, prawda? Dobrze powiedziałem?
Tak.
No właśnie. To jest pewna sprawność fizyczna, ponieważ dłonie, prawda?
Taka manualna,
Manualna, dokładnie.
Tak.
A także intelektualna, bo to jest pewne też cierpliwość i tak dalej. To jest takie ćwiczenie swojej głowy, prawda?
Tak, to jest niesamowite, że właśnie osoby niepełnosprawne mają bardzo dużo cierpliwości do takich rzeczy. Oni tak siedzą, grzebią przy tym i to takie potem piękne wychodzi.
O właśnie, wspomniałaś o czymś bardzo ciekawym, mianowicie o jakichś cechach wyjątkowych osób niepełnosprawnych. Powiedz mi, jak to jest? Czy w momencie, kiedy na przykład mamy niepełnosprawne nogi, bądź ręce, po prostu jakąś niepełnosprawność fizyczną czy
intelektualną,
czy jednocześnie rozwija się u nas jakaś inna umiejętność, której może brakować u człowieka, który daną cechę ma pełnosprawną?
Wiesz co, no właśnie tu znowu wchodzi ten temat, że każdy niepełnosprawny jest inny. Każdy ma zupełnie inną niepełnosprawność, inny stopień tej niepełnosprawności, inną chorobę. I na przykład możesz spotkać na ulicy osobę, która jeździ na wózku, no ale ma zupełnie sprawną psychikę. Że normalnie rozumie wszystko, co się do niej powie, jest na poziomie normalnego takiego człowieka dorosłego. To jest najczęściej wtedy, kiedy są jakieś wypadki samochodowe. Nie, że komuś się uszkodzi kręgosłup, czy coś się stanie, no i wtedy niestety jeździ na wózku. Ale jeżeli chodzi o to, co ty mówisz, o tych rozwijaniu innych umiejętności, ja myślę, że przede wszystkim te osoby uczą nas cierpliwości, takiej dobroci, właśnie empatii, pomyślenia o tym, że może komuś pomogę, może tej osobie pomogę. Rozwijają takie nasze umiejętności miękkie i to jest chyba najlepsze, bo ja nie byłabym tym samym człowiekiem, gdybym nie miała siostry niepełnosprawnej. No bo też bym na przykład, mamy w uczelni no koleżankę też niepełnosprawną, prawda? Ja jakoś wiedziałam, jak się do niej zwracać, nie miałam jakiegoś z tym problemu, no bo właśnie miałam kontakt z taką osobą niepełnosprawną. Ale to też się przydaje w takim normalnym życiu, że patrzysz, trzeba komuś pomóc i szybko reagujesz, bo wiesz, że trzeba zrobić teraz.
A jak uważasz, jakiej cechy by ci brakowało?
Czego by mi brakowało?
Dokładnie. Gdybyś nie miała siostry niepełnosprawnej, jaką umiejętność bądź cechę nabyłaś przez ten czas?
Gdybym nie miała siostry niepełnosprawnej, na pewno brakowałoby mi cierpliwości. Tutaj też tej cierpliwości bardzo muszą się uczyć rodzice albo w ogóle osoby pomagające, coś asystenci. Ponieważ rano, jak się wszyscy szykują, no to wiadomo, że szybciej będzie, kiedy ja ubiorę Gosię, kiedy ją uczeszę, kiedy zrobię jej śniadanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, właśnie jakbyś ty miał dziecko, no to byś starał się, żeby jak najwięcej ono potrafiło zrobić samo, prawda? No bo im jest starszy, tym musi nabyć więcej umiejętności, przecież musi sobie samo poradzić w życiu. I uważam, że trzeba uczulić właśnie nawet rodziców osób niepełnosprawnych, bo sobie oni często też nie zdają z tego sprawy. I ja też czasami się na tym łapałam, że właśnie dajmy czas. Dajmy zrobić to tej osobie niepełnosprawnej, czy się właśnie uczesać, czy zrobić sobie śniadanie, czy niech samo się ubierze. Wiadomo, że wtedy trzeba wcześniej wstać na przykład, ale da taki sens tej drugiej osobie, że ja nie jestem kaleką, nie mam dwóch lewych rąk, mimo że na przykład nie potrafię chodzić, to umiem zrobić masę różnych rzeczy. I żeby pokazać właśnie tej drugiej osobie, że się tu widzi, ceni, I chcę się, żeby ta druga osoba się rozwijała.
Fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję, Marysia. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy dzisiaj o niepełnosprawności, a prowadzili dla Państwa audycję Marysia Pilińska oraz Aleksander Chutkowski.